Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczęliśmy listopad uroczystością Wszystkich Świętych i nasze kroki naturalnie zwróciliśmy na cmentarze do grobów naszych bliskich. W dzień zadusznych chcieliśmy naszych zmarłych wspominać, o nich pamiętać także w naszej modlitwie. I dzisiaj chcemy również tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa podjąć bardzo trudną, ale także ciekawą kwestię. Kwestię dotyczącą dzieci utraconych. W dzisiejszym świecie tak często kwestionuje się prawo do życia dla dzieci nienarodzonych. Kwestionuje się uznania ich godności jako osoby ludzkiej. Kwestionuje się uznania ich jako człowieka. A my dzisiaj chcemy zająć się tymi, którzy utracili swoje dzieci. Rodzicami, którzy przeżywają żałobę po tych dzieciach, które się nie narodziły. Konferencją na temat rodzinne doświadczenie tajemnicy świętych obcowania z dziećmi utraconymi wygłosi ksiądz Tomasz Ceniuch, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej, duszpasterz rodziców po stracie dziecka, posługuje także w Fundacji Donum Vitae, która troszczy się o małżeństwa i rodziny, aby przywracać im nadzieję. Fundacja pomaga m.in. rodzicom, którzy doświadczyli utraty dziecka nienarodzonego oraz śmierci dziecka krótko po urodzeniu. Zapewnia pomoc prawną, psychologiczną i duchową. Myślę, że możemy dodać księdzu Tomaszowi trochę otuchy oklaskami. Zapraszamy księże Tomaszu.
Myślę, że mój kardiolog miałby teraz dużo do roboty. Moi drodzy, z ogromnym onieśmieleniem przystępuję tutaj wobec takiego szanownego grona kapłanów świeckich, ale jednocześnie też z jakąś nadzieją, że to miejsce jest także dla Szczecina szczególnie ważne, to sanktuarium. Przede wszystkim chciałbym wspomnieć naszego wieloletniego pasterza świętej pamięci księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, dla którego to miejsce i święty Józef miały szczególne znaczenie. On, więzień Dachau, razem z innymi uratowanymi przyjeżdżał tutaj co roku. I proszę pozwolić mi, że dzisiejszą Eucharystię będę sprawował w jego intencji, w intencji wszystkich kapłanów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Przywożę także pozdrowienia od nowego metropolity, księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla, prosto ze spotkania w kurii tutaj. Te 5 godzin trzeba było przyjechać. I chciałem powiedzieć, że serce dalej mi uderza, jak podczas pierwszego kazania. Moi drodzy, też z samego rana pojechałem poprosić o wstawiennictwo dzieci utracone, o których przynajmniej w sporej części jestem przekonany, że są w niebie, że są moimi świętymi patronami. I byłem przy grobowcu dzieci utraconych w Szczecinie, gdzie ten grobowiec ma kształt prostopadłościanu z wymownym napisem „Jestem”. I są odciski dwóch stópek, z tym, że jedna jest tylko w połowie. Ma to wyrażać z jednej strony jakiś dialog, bo przecież „Jestem” to imię Pana Boga. Tak się przedstawił Pan Bóg, „Jestem”. Ale to słowo „Jestem” to również słowo, które wypowiadają tam może w ciszy swoich serc rodzice przychodzący do tych dzieci, a na tym cmentarzu W tym grobowcu pochowaliśmy już 605 dzieci. To jest 605 historii cierpienia rodziców, rodzin, dziadków, rodzeństwa. I w każdym razie to słowo jestem to również odpowiedź. Domyślamy się, przypuszczamy, wierzymy, że to jest też odpowiedź dziecka. Mamusiu, tatusiu, jestem u Pana Boga. Jestem ogarnięty płaszczem Matki Najświętszej. Więc to słowo jestem jest bardzo wymowne i jest pełne dialogu. A półtorej stópki, dlaczego pół? Dlatego, że to dziecko wykroczyło już poza doczesność, poza materię, poza ciało mamy. Ono już wkroczyło w inny wymiar. To tak przy okazji udało się teraz wydać też dla kapłanów naszej archidiecezji. Trochę to jest modlitewnik pogrzebowy, trochę to troszkę tekstów różnych teologicznych związanych z pogrzebem dzieci nieochrzczonych. I moi drodzy, tak jak wspomniałem, poprosiłem o wstawiennictwo te dzieci utracone, bo to są moi przyjaciele. Tak jesteśmy umówieni z tymi dziećmi, że jeżeli zajmuję się ich pogrzebem, jeżeli rozmawiam z ich rodzicami, którzy utracili te dzieci, to one trochę podobnie jak kapłani to rozumieją, jak podczas spowiedzi wierni zwracają się do nas, a Ciebie, Ojcze Duchowny. To trochę mam taką umowę z tymi dziećmi, że one stają się przez to moimi duchowymi dziećmi. Przez to, że rozmawiam z ich rodzicami o ich pogrzebie, o ich cierpieniu po stracie tych dzieci. I mimo, że prosiłem je o wstawiennictwo, to jeszcze proszę, byśmy pomodlili się, bym nie zasłaniał sobą Pana Jezusa, ale bym mówił to, co On chce powiedzieć, być może do tu obecnych, do tych, którzy słuchają tych słów. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Jeżeli mówimy o rodzinnym doświadczeniu, to wiemy, że bardzo istotnym momentem dla zaistnienia rodziny, dla zaistnienia małżeństwa jest dzień zaślubin. I bardzo często młodzi wybierają, czy kapłan wybiera podczas zaślubin hymn o miłości. Spróbujmy może przypomnieć sobie te najważniejsze fragmenty. Najważniejsze w kontekście dzisiejszego tematu. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym na jałmużdę rozdał całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co doskonałe, zniknie to, co tylko częściowe. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Wiara ustanie, nadzieja się spełni, a miłość pozostanie i przetrwa. W co wierzymy? Co niedzielę wyznajemy wiarę i oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Wypowiadamy te słowa w każdą niedzielę, podczas każdego różańca wypowiadanego, może rozważanego we wspólnocie radia, telewizji, we wspólnocie z cierpiącymi, ze zdrowymi, z różnymi osobami. Też wypowiadamy te słowa wiary, wyznajemy, że wierzymy w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Wierzymy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Czym jest to świętych obcowanie? Gdyby tak jednym słowem próbować to zdefiniować, to katechizm Kościoła katolickiego nam podpowiada, że to łączność. To łączność nas, będących w drodze, pielgrzymów, z tymi, którzy już odeszli i z tymi, którzy już są w niebie i z tymi, których miłość jeszcze wymaga oczyszczenia. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich was do tego, żeby nie bać się rozmawiać o utracie, jeśli kogoś ona dotknęła. Czasem milczenie jest bardzo bolesne. Owszem, i słowa bywają raniące. Ale pewnie trzeba się wsłuchać w to, co osoba, która utraciła swoje dziecko, chce nam powiedzieć, czy jest już gotowa, byśmy nie zdezerterowali w takiej sytuacji, byśmy nie zostawili człowieka samego. Żebyśmy nie bali się tematu. Żebyśmy w ogóle nie bali się tematu w naszych rodzinach, jakie chcemy wydać dyspozycje na wypadek naszej śmierci. Pamiętam z dzieciństwa, że moja babcia mówiła swoim córkom, tu jest półka, tam są rzeczy, w których chcę, żebyście mnie pochowali. I to pozwalało nam otwierać się na tę rzeczywistość, że każdy z nas kiedyś będzie pochowany, żebyśmy się tego nie bali. Pamiętam, że 2 lata temu, kiedy sam przeszedłem ciężką chorobę i 5 godzin w zasadzie dzieliło mnie od przejścia, kiedy też prosiłem o wstawiennictwo właśnie dzieci utracone, bo mocno wierzę, że oni pragnieniem swoich rodziców, wypowiedzianym chociażby w dniu zaślubin, są w niebie. Że oni pragnieniem wiary, zbawienia, chrztu, choć nie było to możliwe, by ten chrzest został udzielony, że przez to pragnienie wprowadzane są do nieba. I choć Kościół nie wypowiedział się jednoznacznie, były różne próby wytłumaczenia tej sprawy, ale wydarzyło się coś w zeszłym roku, 10 września, w Markowej na Podkarpaciu. Błogosławionym Kościoła katolickiego jest człowiek nieochrzczony. Najmłodsze dziecko utracone. Najmłodsze dziecko błogosławionych Wiktorii i Józefa. I mamy już pewną pieczęć Kościoła, że to pragnienie rodziców wypowiedziane 7 lipca 1935 roku, powtórzone w jakiejś mierze przy chrzcie szóstki starszych dzieci, że ono również wprowadziło poprzez męczeństwo rodziców w tym wypadku, ale w tym pragnieniu zbawienia wprowadziło to dziecko do nieba. Przecież ono samo nie było świadome. Poród tego dziecka rozpoczął się w wyniku stresu, jaki dotknął mamę, błogosławioną Wiktorię, podczas mordowania przez Niemców rodziców, rodziny, wcześniej tych, których ratowali. I z tego samego powodu tego mordowania rodziców ten poród się nie dokończył. Ale mamy błogosławionego Kościoła katolickiego. Nawet nie znamy jego imienia. Bardzo istotną sprawą jest to, żeby w rodzinie tej pamięci, w tej tajemnicy rodzinnej, tajemnicy świętych obcowania, jeśli rodzice odnajdują takie pragnienie, to żeby to dziecko też nazywać po imieniu, które może było planowane. Kiedy zmarło dziecko mojego brata, to było trzecie ich dziecko. To kiedy bratowa była w szpitalu i brat poprosił, żebym chwilę pobył z dziećmi, zacząłem rozmawiać z nimi. Jak myślicie, czy to był chłopiec, czy dziewczynka? Nie mieliśmy możliwości sprawdzenia tego. Ale powiedzieli, skoro pierwsza jest siostrzyczka, drugi braciszek, trzecia siostrzyczka, to pewnie znowu braciszek. A jak rodzice chcieli nazwać? Po pradziadku, z któregoś pokolenia, Szczepan. I w tej naszej rodzinnej pamięci to dziecko jest jako Szczepan, choć tak naprawdę nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Tę tajemnicę zna tylko Pan Bóg. Bardzo istotne jest, żebyśmy nie pomijali też, jeśli rodzice znają wrażliwość swoich dzieci, które są z nimi, jeśli uznają, że chcą wprowadzić swoje dzieci w tę tajemnicę, żeby i starsze rodzeństwo wobec dziecka utraconego, i młodsze, żeby też wiedziały, że mają rodzeństwo w niebie i że może też poznają jego imię. Bo to imię pozostaje w pamięci rodzinnej. Jedna z mam, pani Agnieszka, która posługuje w naszej fundacji Donum Vitae, bardzo często mówi o pamiątkach, o tym, że czasem nawet nie ma zdjęcia z USG, żeby też nawet jakoś wytworzyć pamiątki. Czasem to są niezapominajki, które wręczamy podczas pogrzebu. Czasem jakieś inne drobiazgi, które będą, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale jakąś swoistą relikwią, bo żadnej innej pamiątki po tym dziecku nie zostało. A przecież jesteśmy duchowo cieleśni. Może nie jest to najważniejsze, ale dla wielu niewątpliwie jest to ważne. Moi drodzy, nie jest najistotniejsze, czy to ciało się wykształciło. Bo co byśmy powiedzieli o człowieku, który choruje, który przeżył jedną amputację, drugą, trzecią, czwartą? Czy przez to jest gorszym człowiekiem? W tym procesie poczęcia otrzymujemy duszę nieśmiertelną. Każdy z nas. Pełną. Zaproszoną do zbawienia. Nawet jeżeli ciało jest jeszcze niewykształcone, jakież to ma znaczenie? A poza tym, dla tego potwierdzenia, zobaczcie, rodzice, tym bardziej rodzice, którzy pokochali to dziecko. Co może być ważniejszego? Co może być ważniejszego, że to dziecko zostało pokochane, a jeśli nawet nie przez rodziców, bo może nawet oni nie wiedzieli, to zostało chciane i pokochane przez samego Pana Boga. To Bóg zechciał, żeby to dziecko zaistniało. Każdy z nas, nawet to najmniejsze dziecko, które nie zobaczyło słońca, które nie zostało przytulone, każdy z nas, jeśli już zaistnieliśmy, to nie mamy końca. Kończy się tylko nasze życie doczesne, ale przechodzimy przez to doświadczenie materii. Przechodzimy do tego wymiaru wiecznego. Ten krok nazywa się śmiercią, która nie kończy, ale zmienia. To nie jest najistotniejsze, czy ciało dziecka jesteśmy w stanie już rozpoznać, czy może pod mikroskopem ktoś stwierdza, tak, tu są komórki kogoś innego niż mama. Tu jest bardzo podobne DNA, ale inne. Tu jest ktoś inny. Kiedyś jedna z mam, nie chcąc zagłębiać się w wyszukiwanie we wczesnym poronieniu wyszukiwanie jakieś ze szkiełkiem, powiedziała: przecież moje tkanki są jak kołderka, która otula to moje maleństwo. Zobaczcie, za chwilkę będzie Eucharystia. My jako kapłani z największym szacunkiem zgarniamy każdy okruszek Najświętszego Sakramentu. Podczas tego doświadczenia otarcia się o śmierć, kiedy nie mogłem spożywać Komunii Świętej, ale Pan Bóg pozwolił jednak przyjąć 3 krople obecności konsekrowanej go wina, wody, 3 krople obecności krwi Chrystusa i okruszynę obecności w konsekrowanym chlebie. Nie w ilości materii była moc Chrystusa i Jego obecność, nie od ilości ona zależała. Może nawet jeśli ze względów liturgicznych gdzieś to na granicy ważności, ale tam w tej Eucharystii, w tej Komunii Świętej był cały Pan Jezus. I podobnie tu, moi drodzy, czy ciało jest wykształcone, czy jesteśmy w stanie rozpoznać metodą naoczną, czy pod mikroskopem, jakie to ma znaczenie. Jeśli nawet rodzice pokochali, jeśli nawet rodzice nie pokochali, albo nawet się nie dowiedzieli, Bóg pokochał. Taki okruszek, jak to ktoś powiedział, zlep komórek. I tata się zdenerwował i użył wulgaryzmu, którego nie powtórzę. Co mi tu, pani doktor, że to zlep komórek? To już było starsze dziecko, jak tydzień temu słyszeliśmy bicie jego serca. I zawalczył o prawo do pogrzebu swojego dziecka. Chcę was poprosić, jeśli kogoś dotyczy ten dramat, ta tajemnica utraty, byście w tajemnicy świętych obcowania modlili się swoimi słowami. Byście modlili się swoją miłością do tego dziecka. Może nawet nie ma jakichś pięknych modlitw ułożonych, może są. Ale to, co wam podpowiada i rozum, i serce, to, co wam podpowiada wasza miłość rodziców, dziadków, rodzeństwa, rodziny. Nie bójcie się, proszę, tego. Niech ta modlitwa łączy was z tymi, którzy odeszli, którzy pragnieniem, waszym pragnieniem zbawienia dla dziecka, ufam, że są w niebie. A Kościół poprzez beatyfikację najmłodszego dziecka z rodziny Ulmów to już coś dał nam, coś więcej niż tylko nadzieję. Niech pozostanie pamięć, tak jak po każdym innym członku rodziny. I na koniec chciałbym przytoczyć niedawne słowa papieża Franciszka, który dał nam taką przepiękną intencję modlitewną, ale powiedział, że nie ma odpowiedniego słowa, które by to określało. Dziecko, które traci rodziców, jest sierotą. Mąż, żona, który traci współmałżonka, jest wdowcem, wdową. A jak się nazywa rodzic, który traci swoje dziecko? Mówimy opisowo. Rodzice po stracie, rodzice osieroceni, ale to nie jest adekwatne słowo. Może trzeba jeszcze to słowo znaleźć swoją miłością. Amen.
Bardzo dziękujemy księdzu Tomaszowi Ceniuchowi za tą konferencję, a przede wszystkim myślę za podzielenie się swoim świadectwem i otwarcie naszego serca na wrażliwość. Wrażliwość na dzieci utracone, na te dramaty, które często odbywają się w rodzinach, w domach, o których tak często nikt nie mówi. I gdzie indziej, jak nie właśnie w sanktuarium świętego Józefa, powinniśmy o tym pamiętać w swoich modlitwach, ale także pamiętać o bliskich, o tych, którzy może właśnie z takim dramatem się mierzą. Już za chwilę rozpocznie się Eucharystia, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi biskup Artur Ważny.